Chodziłem jak burza i przestawiałem drzewa i słupy wpadały mi. Łuki brwiowe się rozbijały i okulary. Całe dziesiątki okularów rozbijałem. Błądziłem nieraz. No ale nie przejmowałem się, zacisnąłem zęby i szło się dalej. Nieraz po prostu, jak przeszedłem swój blok, ktoś powiedział, o, panie, pan sobie pomylił. Nie, nie, proszę pana, ja idę tam do kiosku trochę dalej. Ja się zorientowałem, ale nie chciałem tego pokazać ludziom, że ja się pomyliłem.
Nazywam się Tomek Rosa, do pierwszej klasy. Ładnie jest, dobrą mam panią.
A lubisz tatusia?
Lubię. Tatuś jest dobry. Lubi mnie. Nagrywa mnie.
Tomek przyszedł na świat w 75 roku, w ten sam dzień, w którym ja się urodziłem. Mamy jednakowo urodziny.
Jak Tomek się urodził, czy pan wtedy już nie widział?
Już nie, już wtedy nie. Ale miałem go pierwszy raz na rękach, jak miał 6 dni, bo w tym czasie akurat, kiedy żona rodziła w szpitalu dwójce, to akurat ja w tym czasie byłem na usunięciu gałki ocznej. I w tym czasie akurat tak się zdarzyło, że tam jedna taka pielęgniarka, no w naszym wieku zeszła kiedyś, bo był badany przez okulistę Tomek. No z racji tego, że wiadomo, rodziców ma jedno nie widzi, drugie słabo. Okazało się, że jest wszystko w porządku i w tym czasie podchodzi do mnie pielęgniarka i mówi, Jacek, zobacz, mówi, to jest twoje dziecko. Ponieważ ja kiedyś widziałem, ja mam wysoko wyrobiony zmysł wyobraźni wzrokowej, to co dotknę, to ja to widzę. Widzę jakoś tak swoim mózgiem, bo będąc niewidomym niekoniecznie musi się mieć całkowicie ciemno przed oczami, tylko ma się wrażenie jakby przydymionej szarości, czegoś popielatego, jak wieczór zimowy o godzinie powiedzmy 16.
To jest książka Przygody Plastusia. I znów nastał piękny, słoneczny dzień. Siedzą sobie na oknie w mojej ślicznej żołędziowej czapeczce. Przy mnie stoi piórnik, a okno jest uchylone. Ja dopiero ją dzisiaj wypożyczyłem, tą książkę. To jeszcze jej nie umiem tak bardzo.
Może jak się dobrze nauczysz czytać, to wtedy będziesz czytał również i tatusiowi. Poczytasz mu?
Tak. Palcem musi wyczuwać kropeczki takie.
Ja Braillem posługuję się już od 5 klasy, także czasu już jest sporo. Jeździłem jeszcze na komarku, a już czytałem Braillem. W wieku 13-14 lat jeszcze na tyle widziałem. Tu w najbliższych ulicach szataniłem na komarku od kolegi. Mi się wydaje, że dziecku jest łatwiej się pogodzić, tak jak łatwiej się dziecku zrasta kość przy złamaniu. Bo jak człowiek pęknie psychicznie w późniejszym wieku, to jest trudniej scalić. Dlatego uważam, że jeżeli by człowieka miało spotkać jakieś nieszczęście, które rzutuje na jego cały kształt życia na później, to jeżeli już los wskazuje na to, że ono musi się zdarzyć, to lepiej niech ono się zdarzy w dzieciństwie. Łatwiej się jest później z tym pogodzić. Być może jest to pogląd, może absurdalny, ale jednak ten absurd jest najbardziej prawdziwy z najprawdziwszych poglądów, jakie tylko mogą istnieć.
A to musi być straszne, że człowiek w pewnym momencie uświadamia sobie, że przestanie widzieć i robi wszystko, żeby przygotować się do normalnego życia.
Lubię czasami być brutalny, ale gdyby nie daj Boże pana to spotkało, pan tak samo by musiał się do tego przystosować. I uznałby pan to jako rzecz konieczną do życia.
Boisz, tak jak ja, widzisz. Ja jestem świadoma, że kiedyś nie będę widziała i bardzo się boję. Często jest tak, że światło mrugnie, to ja już się boję. Pytam Tomka, Tomek, światło mrugnęło? On mówi tak, ja myślałam, że już straciłam wzrok. Ja się właśnie tego dnia najgorzej boję, jeżeli on ma nadejść. Później to może będę się musiała przyzwyczaić do tego, że nie będę widziała, ale teraz to się bardzo boję. Albo jak nieraz leżę w łóżku, zamknę oczy i widzę przez zamknięte powieki światło. Nagle światło zgaśnie. Ja szybko otwieram, bo już się boję, że już nie widzę. Pytam, co, światło zgasło? Tak, zgasło. Ja już myślałam, że nie widzę. I zaraz patrzę na okno, czy odblask w oknie ulicznych lamp jest. Jeżeli jest ulicznych lamp światło w oknie, to już wiem, że widzę, tylko że nie ma w domu światła. Ale to jest najgorsze, co może być właśnie ten lęk, który mnie cały czas prześladuje, że ja mogę kiedyś stracić wzrok. Bo może później będę musiała się przyzwyczaić, jak stracę, ale to będzie chyba szok najgorszy dla mnie.
Do schorzenia jakiegokolwiek trzeba się umieć przyzwyczaić, trzeba się umieć z tym pogodzić. Bo jeżeli człowiek się nie pogodzi, no to wpada w jakąś taką hipochondrię, w jakąś widzenie tylko własnego siebie ze swoją chorobą i ze swoimi dolegliwościami. Brak wzroku nie jest największą niedolą. Największą niedolą być człowiekiem niepełnosprawnym duchowo. Bo cóż mnie z tego, jeżeli ja będę doskonale widział, a nie będę mógł wobec siebie powiedzieć: możesz podjąć wysoki lot. A jeżeli tylko będziesz człowiekiem przyziemnym i tylko chwytał to, co jest na wysokości trawy, no to cóż, no to koniec własnego nosa widzieć, to i pies potrafi.
Ja pracowałam pierw w Kielcach na szczotkach i była ze mną też taka koleżanka niewidoma 100% i prosiła mnie, żebym pojechała tutaj z nią jako przewodnik do koleżanki.
Koleżanka, która nocowała, Krysie, znała mnie. No i zresztą kiedyś rozmawialiśmy o ewentualnym pobraniu się. Ona stwierdziła, że ona chce mieć człowieka widzącego i wcale nie miałem jej tego za złe. Zresztą ja nawet podświadomie szukałem osoby mniej więcej o tych samych niedomogach, co ja, bo jakoś prędzej się jest dorozumieć ze sobą, dogadać się w wielu rzeczach, bo jakaś jest wspólna płaszczyzna odniesienia. Ty tego nie możesz, ja tego nie mogę, to musimy razem to wspólnie zrobić.
Zobaczyłam tego pana, oczywiście, tak trochę rządził. I ja mówię, cóż ten pan tak rządzi, kto to może być? A taka Basia, ponieważ go znała, mówi, wiesz, taki Jacek, muszę cię z nim zapoznać, zobaczysz, fajny chłopak. Ja mówię, to dobrze.
Różne było docieranie się wspólne, też nie było za łatwe między nami, bo okres narzeczeństwa może był zbyt krótki jak na nasze, ja wiem, no tak mnie się wydaje, ale wspólne poznawanie się następowało chyba już w czasie małżeństwa naszego. Były różne chwile. Musieliśmy liczyć tylko przede wszystkim na siebie. Później zabrałem się za grę dla ludzi, to znaczy granie z zespołem na imprezach, zabawach, weselach, bo z czegoś trzeba było żyć, bo jednak jeszcze wtedy renty nie posiadałem, zarobki. Jako mam słabszą strukturę fizyczną od niejednego ze swoich kolegów niewidomych. Jak wiadomo, praca współdzielnie jest pracą typowo akordową i ktoś o słabszej konstrukcji fizycznej musiał szukać innych możliwości podreperowania własnego zarobku i ta muzyka w jakiś sposób łatała nam pewne te niedomogi. Tomek! Pozwól, bo ci te skrzypce troszkę nie stroją. Ja to muszę to podciągnąć. O! Pokaż. O, smyk jest nie na kalafonie, Tomek.
Ale mi się kalafonie cała połamała.
No to jak? No Tomek, to ja... Zaś do Krakowa muszę jechać po tą kalafonię.
Ale cała nie.
Przynieś, przynieś.
No zagraż nam coś zaraz.
A ja wezmę, Tomek, przy gitarze. Ja ci zaakompaniuję na gitarze. Widzisz?
Tylko, że ja tam u góry, to ja nie umiem tak szybko.
A to wolniej będziemy. Na gitarze nauczyłem się sam, znając teorię muzyczną. Potrafiłem sobie wykoncypować te wszystkie dojścia do pewnych chwytów.
No to
grać w domu dla siebie, bo to, co ja robię dla ludzi, to jest normalna sztampa. To nie daje mi siebie. Przy graniu lokalowym to jest niestety pewna taka, są takie układy, gdzie gra się to, co jest aktualne lub to, co jest chwytliwe, bo jeżeli gra się z myślą o tym, żeby mieć z tego korzyść materialną, to się gra to, co ludzie żądają, względnie to, co jest, co może być żądane. Trzeba wtedy znać gusty osób bawiących się. Trzeba wybiegać im naprzeciw. Ja dostaję 5600, żona 7200. Nie pracujemy, żyjemy z renty i z tego, co ja zagram na tych weselach czy na tych zabawach. Jednak twierdzimy, że te renty są zbyt małe.
Tak muszę robić, żeby czasami skromnie bardzo żyjemy, żeby nam wystarczyło.
Jak potrzeba gdzieś jechać, mnie nie znam terenu, biorę taksówkę, kosztuje. I to duże pieniążki taksówka kosztuje.
Bo nam jest trudno właśnie trafić gdzieś, gdzie nigdy nie byliśmy.
Kiedy pracowaliśmy w promecie, pracy mieliśmy tak dużo, że tryb życia był strasznie rozregulowany. Pracowało się po 16, po 18 godzin dziennie. Spało się byle jak, byle co się zjadło.
Jaka to była praca?
Wykonywanie klamerek do bielizny, zacisków plastikowych.
Ile pan otrzymywał za jedną taką klamerkę zrobioną?
To była praca akordowa, ja 25 groszy.
Za jedną?
Tak, za jedną. Za operacji kilkanaście przy jednej sztuce, co było niewspółmierne w sumie z całym zarobkiem, to po prostu było bardzo źle ustawione. I z racji tego zdecydowaliśmy się na własną prośbę wymówić stosunek pracy.
Ja miałam 2200, mąż 1500, co miesiąc czasu.
Nie o to chodzi, żebym tylko pracował dla samej pracy, bo idea jest ideą, szczytna rzecz, ale idea, za którą się bierze pieniążki, powinna być odpowiednio nagrodzona. Jeżeli ja poświęcam dziennie tej pracy 18 godzin, przecież więcej zapłacę za światło, za pobrudzenie mieszkania tymi wszelkimi odpadami. Ewentualna niedokładność, kontrola techniczna wraca. Trzeba się doszukiwać. Jak to mówią, jakoś jeszcze trochę człowiek tych rąk ma do pracy. Ja się pracy nie boję, ale chcę mieć za pracę wynagrodzenie takie, ile ja daję swojego wkładu. No, to jest praca. Trudno, żeby, powiedzmy, rozgraniczać. Ten jest bardziej zdrowy, ten jest mniej zdrowy. Ale mimo wszystko normowanie pewnych prac powinno być dokonywane jednostkowo. Ktoś powinien jeździć i odwiedzać tych pracowników i przyglądać się tej pracy. Bo łatwo komuś powiedzieć, a markierant, bumelant, nie chce mu się robić, szuka wybiegów. To jest najprostsza sprawa.
Bo przyjęli takie stanowisko, że niewidomy to się o nic nie upomni, można mu tam, tak, bo da mu się tam parę groszy. No niech się cieszy, że ma pracę, zresztą tak sami powiedzieli kiedyś. Wy się cieszcie, że macie tu pracę, bo gdzie wy pójdziecie?
Jak sobie pani radzi tutaj w kuchni?
Tutaj teraz to wzięłam, żeby rozmokło, bo ja tutaj piekłam mięso. Mężowi się w nocy zachciało mięsa i musiałam mu upiec. Nie przywarło, wcale nie przywarło, tylko te przyprawy trochę przywierają, jak się smaży, jak się piecze. To one przywierają, zawsze tak, tak jest. W każdej gospodyni będą przywierać.
Tu jest piecyk gazowy, jest pochłaniacz, nad tym jest lewozmywak. Segment kuchenny ładny.
Pan, widzę, doskonale porusza się po swoim mieszkaniu.
No, mój Boże, to byłoby chyba już największe zło, gdybym ja nie potrafił poruszać się po swoim mieszkaniu. To wobec tego, no jakby to było, jak sobie panu wyobraża, no to musiał się chodzić z rękami wyciągniętymi po własnym mieszkaniu. Przecież ja to mieszkanie jeszcze widziałem, ja to mieszkanie rozkład znam. Największą, prawda, szkołą życia to jest dla mnie stanie w kolejkach. To jest mój test na moją wytrzymałość, na moją cierpliwość. Już w tej chwili jestem przyzwyczajony do komentarzy. A, on mnie widzi. A, po prostu jestem na wokandzie całego zbiorowiska ludzi stojących w kolejce. Komentarze najprzeróżniejsze. Od takiego typu: panie, to jest cwaniak, on tu kupi, a pójdzie tam gdzieś rozsprzeda. Od takiego do takiego: no cóż, niewidomemu żałujecie. A głosów, powiedzmy, tego typu, to jest normalny człowiek. Przecież ja nawet staram się nie korzystać z tych swoich uprawnień i nigdy nie staram się nadużywać. Ale jeżeli nieraz było tak, że stanąłem po prostu na początku bez komentarza, dlaczego stoję, tylko po prostu przy białej lasce i na początku kolejki. To komentarze były, a jeszcze jeden czy dwóch takich inwalidów, a mnie się śpieszy, a ja mam dziecko na ręce. No ja tego nie mogę zobaczyć, chyba że dziecko zapłacze, to usłyszę. Niewidomych należałoby umieszczać wśród ludzi widzących, tak samo jak jestem przeciwny wszelkim szkołom specjalnym dla niewidomych. Bo tamte dzieci nie są tak rehabilitowane, jak później musi je rehabilitować życie. A zderzenie z życiem jest czasami dla wielu niewidomych potworne. Bo ja bardzo wiele czasu przebywam z ludźmi widzącymi i znam ich pokrój, znam ich poglądy, znam ich mentalność, znam ich sposób bycia, reagowanie na pewne zjawiska. I przez to ja, pomimo tego swojego braku, chcę być, staram się być jednym z nich.
Stoi bałwan w kapeluszu, nic nie słyszy, nie ma uszu. Ślepki zwęgla patrzą krzywo, Krzyś ulepił takie dziwo.
Umiesz dużo wierszyków?
Nie tak dużo, ale umiem jeszcze chyba z dwa.
Ulepiłeś w tym roku bałwana?
Lepiliśmy, ale my z moim kolegą nam się nie udało. Bo w ogóle za małe kulki i w ogóle nam się zburzył. Jak mój kolega postawił drugą kulkę na tej pierwszej kulce, to się ta druga kulka sturlała na ziemię. No i nic z tego nie było.
Czy pan marzy o tym, żeby zobaczyć syna?
Proszę pana, ja mam wiele marzeń, które się nigdy nie spełnią. I to są tylko marzenia. A będąc człowiekiem na tyle rozsądnym, wiedzącym o tym, że te marzenia się nigdy nie spełnią, to po diabła marzyć. Po prostu można sobie pomarzyć dość krótko. Jest na to twórczość, żeby się w tym odbić, wyładować się. Ja wszystko później odnoszę do tego, co ja piszę. Mamy takie same może podświadome pragnienia, ciche marzenia, jak i moi koledzy, jak i znajomi. Mamy takie same chęci poznawania rozrywki, bycia gdzieś na zabawie, bycia w lokalu, przeżycia jakiegoś ciekawego spektaklu, jakiegoś ciekawego koncertu, czy rockowego, czy symfonicznego, czy operetki. Mamy również czasami swoje małe słabostki i próżnostki. Jesteśmy czasami może i wygodni. Ale to nie wypływa z naszego inwalidztwa, tylko po prostu ze zwykłego odczucia, jak każdy człowiek. My mamy tak samo ten rodzaj problemów, jak i każdy inny człowiek. Na tym rzecz polega, żeby nas nie stawiać na piedestale, tylko żeby nas ustawić równo, że jesteśmy tacy jak i ty, jak i on, jak i ona.
Co?